Teraźniejsza prawda numer 91, listopad, grudzień 1937 roku. Żniwo wieku Ewangelii w figurze i poza figurze. Czwarta Mojżeszowa rozdział 31 wersety od 1 do 54. Ciąg dalszy z ostatniego numeru. Angielska teraźniejsza prawda z 1936 roku, strona 68. Wojna parouzyjna o prawdę. Werset 7 w streszczeniu określa bojowanie w tej wojnie. Była to możliwie najdziwniejsza wojna, jaka kiedykolwiek była stoczona, ponieważ w niej każdy wojownik na jednej stronie był zabity, pobili wszystkich mężczyzn, a na drugiej stronie, ani jeden żołnierz nie zginął, werset 49. Iż Madianici byli licznym narodem jest widoczne z faktu, że pomimo strat tej wojny przez zabicie i wzięcie do niewoli, to mniej niż 100 lat potem ich wojownicy stanowili większość wojska, 135 tysięcy, które wkroczyło do ziemi chananejskiej za dni Gedeona. Księga Sędziów rozdział 6 wersety od 1 do 7, rozdział 8 werset 10. Z ostatniego faktu możemy widzieć, że wszyscy mężczyźni, werset 7 znaczy wszyscy wojownicy madiańscy, a nie ci drudzy mężczyźni z tego narodu, którego inna część, to jest chłopcy, byli zabici później, werset 17. Lecz ci wojownicy musieli być o wiele liczniejszymi od tych 12 tysięcy Izraelitów. Poza figura nasuwa tę samą myśl, ponieważ te trzy klasy przeciwników prawdy i wykładowców błędu w czasie parouzji były o wiele liczniejsze niż parouzyjne maluczkie statko. Jedyny sposób, w jakim możemy sobie zdać sprawę z pobicia każdego żołnierza po stronie liczniejszej, a nie zginięcia żadnego po stronie mniejszej, jest ten, że Bóg uczynił cud w tej wojnie, niezawodnie używając aniołów do sparaliżowania Madianitów bojaźnią i słabością w celu dostarczenia figury, która by przedstawiała uplanowaną poza figurę. Co jest zobrazowane w tej wojnie? Kontrowersje pomiędzy maluczkim statkiem, przeto nie pomiędzy wszystkimi ludźmi wprawdzie, ponieważ niektórzy z nich polegli w parouzji. Tymczasem żaden z pozafiguralnych 12 tysięcy nie poległ, z jednej strony i pomiędzy tymi trzema klasami błądzących parouzyjnych polemistów z drugiej strony. Zabicie Madianitów reprezentuje odparcie błądzących parouzyjnych polemistów. Rozumie się, nie było to literalnym zabijaniem, gdyż taka rzecz nie stała się po żadnej stronie podczas parouzji. Iż wszyscy żołnierze madiańscy zostali zabici reprezentuje fakt, że w każdej walce, do której wierni parouzyjni bracia wstąpili, to zbili swoich przeciwników, co sam Bóg obiecał im, iż to miało być cząstką. Izajasza rozdział 54 werset 17, Ewangelia Łukasza rozdział 21 werset 15. Wojowanie Izraelitów, według tego jako rozkazał Pan Mojżeszowi, zawiera w sobie dwie rzeczy w figurze i poza figurze. Po pierwsze, odbycie się wojny w posłuszeństwie Panu, i, po drugie, odbycie się jej w Jego duchu. Te dwa fakty są jeszcze jednym dowodem, że w tym obrazie parouzyjne maluczkie statko jest zobrazowane w tych 12 tysiącach. Gdy popatrzymy wstecz na kontrowersje parouzyjne, to widzimy, iż powyżej podane poza figury są prawdziwe. Rzeczywiście, parouzja była czasem kontrowersji ze wszystkich czasów wieku Ewangelii. Nie tylko jest to widziane z ataków czynionych na prawdę i Biblię w tym czasie przez te trzy klasy pozafiguralnych wojowników madiańskich, i nie tylko jest to widziane w udziale naszego pastora w tych kontrowersjach tego czasu, ale to jest także widziane z udziału wziętego w tych kontrowersjach przez innych członków maluczkiego statka, szczególnie przez pielgrzymów i posiłkowych pielgrzymów, zobrazowanych przez hetmanów, czyli pułkowników i rotmistrzów nad tysiącami i nad setkami. Wersety 14 i od 48 do 54. Pielgrzymi i posiłkowi pielgrzymi w swoich wykładach, kazaniach, w odpowiedziach na pytania, w rozmowach, sprawozdaniach z wykładów w gazetach, w debatach i listach, dali świadectwo, iż kontrowersyjny element jest obecny w ich usługiwaniu. Starsi w swoich lekcjach, odpowiedziach na pytania, listach i rozmowach, objawiali, iż kontrowersja była częścią ich usługiwania. Nieurzędowe członki wiernego maluczkiego statka okazywali w swoich rozmowach i listach ten sam zarys w swoich usługach. Kolporterzy czynili to samo mniej więcej w swoich staraniach o obstalunki i w dotyczących rozmowach, i widocznie w swoim sprzedawaniu książek i broszur. Ochotnicy w swej pracy rozdawali kontrowersyjną literaturę. To samo czynili wierni bracia, którzy brali udział w innych rozgałęzieniach pracy, tacy jak wierni pracownicy w domu biblijnym, rozszerzający pracę, pracownicy przedstawiający fotodramę, pracownicy przy gazetach, strzelcy i tym podobne. Po wszystkich stronach kontrowersje się odbywały. Gorliwość obydwu stron w tej wojnie stała się okazją tego, szczególnie gorliwość wiernego maluczkiego statka. Wszyscy parouzyjni członkowie maluczkiego statka mogą sobie mniej więcej przypomnieć argumenty na tle prawdy i błędu, w które oni byli wciągnięci z atakującymi prawdę, lub obrońcami błędu w parouzji. Tak, to był czas symbolicznej wojny, w której obrońcy błędu i atakujący prawdę ulegli porażce, a w której każdy członek maluczkiego statka odniósł zwycięstwo. 6 klas pobitych prawdą. Oprócz tych wszystkich zabitych, te 12 tysięcy zabiło też 5 królów madiańskich, werset 8, Ewiego, pożądliwiec, Rechema, wieloformny, upstrzony, Sura, kombinacja, Hura, szlachetny, i Rebacha, czteroboczny, i Balama, pożerca ludu, lub obżerca, syna Beorowego, pochodnia. Rozumiemy, że tych 5 królów madiańskich jest figurą na to samo, co 5 parouzyjnych mężów z bronią ku zabijaniu. Ci widocznie byli głównymi nauczycielami i obrońcami błędu w parouzji. Nie tylko fakty tej sprawy zgadzają się z myślą, lecz znaczenia ich imion także nasuwają nam to na myśl. Ewi, które oznacza pożądliwiec, jest zgodne z tym, co święty Paweł, 1 Koryntów rozdział 10 werset 6, i Mojżesz, 4 Mojżeszowa rozdział 11 wersety 4 i 34, o nich mówią. Rechem, znaczy wieloformny, lub upstrzony, sugeruje nam tak wiele tych subdywizji, czyli grup w każdej z 3 grup niedowiarskich przesiewaczy, tych w świątnicy, tych w dziedzińcach i tych w mieście, lub obozie, na przykład ci w mieście lub obozie składają się z ateistów, agnostyków, materialistów, ewolucjonistów, panteistów, sekularystów, racjonalistów, deistów, wyższych krytyków i politeistów. Rzeczywiście przesiewacze niedowiarstwa w ich 3 subdywizji byli wieloformnymi, upstrzonymi. Było więcej partii w tej klasie niż w której innej z przesiewających klas. Sur, znacząc kombinacja, to jest rzeczy ściśnione razem w jedną całość, od razu nasuwa nam na myśl przesiewaczy, którzy bronili kombinacjonizmu. Hur, znacząc szlachetny, sugeruje nam szlachetność celu reformatorów w dążeniu do usunięcia złych warunków, a ustanowienia dobrych wśród ludzkości. Reba, znacząc czworoboczny, nasuwa nam na myśl czterostronny atak, jaki uczynili naprawdę, ponieważ atakowali różne zarysy prawdy na te cztery przedmioty: pośrednik, przymierza, ofiary za grzech i okup. A Balaam, pożerca ludu, obżerca, syn Beora, pochodnia, jest figurą na kler, jako będący mniej więcej nauczycielami prawdy, pochodnią, którzy w ich panowaniu pożarli lud, a w swej chciwości pąknęli, przyswoili sobie, wszystkie nagrody sprawiedliwości, takie jak bogactwa, honory, władze, wpływ i rozkosz, jak tylko mogli je dostać. 2 Piotra rozdział 2 werset 15, Judy rozdział 1 werset 11. Pozafiguralne 12 tysięcy zabiło ich w tym znaczeniu, że prawdą, mieczem, werset 8, odparli ich błędy i potępili ich za czynienie złego. Wszyscy wierni członkowie parouzyjnego maluczkiego statka, którzy jeszcze pozostają, przypomną sobie, że to wypełniło się w ten czas z nimi w wielu ich kontrowersjach. W wersecie 9, w angielskim tłumaczeniu, jest podane słowo wszystkie przed słowem żony. Lecz słowo to jest podane w ukośnym druku, co znaczy, że jest wtrącone. To wtrącone słowo jest nieszczęsnym. Jeżeli by to zdanie było prawdą, i myśl, jaką to tłumaczenie nasuwa w wersecie 7 o wszystkich mężczyznach było prawdą, to cały naród jako taki byłby wyginął, ponieważ wszyscy chłopcy, zabrani do niewoli, byliby pozabijani, wersety 17 i 18, a wszystkie niewiasty, niezabite, były przyłączone do Izraela. Informacja o tak wielu Madianitach, z którymi Gedeon miał później do czynienia, dowodzi, że ten cały naród jako taki nie wyginął. Literalne tłumaczenie wersetu 9 to, synowie izraelscy pobrali w niewolę żony i dzieci Madiańczyków, i pozabierali, jako łup, wszystko bydło ich, wszystkie owce ich i wszystkie majątności ich. Innymi słowy, chociaż oni pozabijali wszystkich żołnierzy madiańskich i zabrali całą ich ruchomą własność jako łup, i zabrali w niewolę wiele z ich żon i dzieci, to jednak cywilni mężczyźni i niektóre niewiasty i dzieci uciekły, czego dowodem jest fakt, że wielkie wojsko Madianitów wkroczyło do ziemi chananejskiej później za czasów Gedeona. Którzy to byli tymi pozafiguralnymi madiańskimi żonami i dziećmi, zabranymi do niewoli. Madiańskimi niewiastami byli mniej lub bardziej rozwinięci błądziciele, którzy przestali wojować, lub nigdy nie wojowali z błędami czasów parouzyjnych, a zaś dziećmi madiańskimi byli nierozwinięci błądziciele, którzy doznali takiego samego doświadczenia. Jak były w pozafigurze madiańskie niewiasty i dzieci uczynione niewolnikami, przez przekonanie ich prawdą, przedstawioną im przez maluczkie statko, że ona jest prawdziwie oparta na Piśmie Świętym. Innymi słowy, przez uwolnienie od błędu i przyprowadzenie takich pozafiguralnych madianitek do prawdy przez przedstawienie im prawdy, przez maluczkie statko. Oni byli uczynieni niewolnikami tych pozafiguralnych 12 tysięcy. Pozafiguralne madiańskie niewiasty i dzieci zabrane w niewolę były mieszanym tłumem. Niektóre były nowymi stworzeniami, co jest prawdą o wszystkich pozafigurach dziewic wpośród nich, a co było prawdą o pewnej części reszty pozafiguralnych niewolniczych niewiast. A zaś reszta z nich nigdy nie była nowymi stworzeniami. Pozafiguralni chłopcy madiańscy, wzięci w niewolę, także byli mieszani, niektórzy byli nowymi stworzeniami, a niektórzy nie. Przez owce, rozumiemy, człowieczeństwo nowych stworzeń jest zobrazowane, a przez bydło, był zobrazowany fakt, że ich człowieczeństwo było usprawiedliwione nawet tak jak zwierzęta w łączności z przybytkiem były użyte na przedstawienie tych rzeczy. W symbolach biblijnych osły są na ogół użyte, aby przedstawiały nauki prawdy, co można widzieć z osła, na którym Balaam jechał, przedstawiając nauki prawdy, które niosły jego poza figurę. 4 Mojżeszowa rozdział 21 wersety od 21 do 33, 2 Piotra rozdział 2 werset 16, co można widzieć z faktu, że wierność naszego Pana prawdzie jest symbolizowana przez szylowe uwiązanie oślęcia swego u wybornej winnej macicy. 1 Mojżeszowa rozdział 49 werset 11. I z wjechania naszego Pana do Jeruzalemu na oślicy i jej oślątku, Ewangelia Mateusza rozdział 21 wersety 5 i 7, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 15, jako reprezentujące jego przyjście we władzy królewskiej do chrześcijaństwa, wjeżdżając na doktrynach o okupie i wtórej obecności. W roku 1878, szczególnie jak one były przedstawione w gazetce pod tytułem Sposób i cel powrotu naszego Pana, i w książce Trzy Światy. Wiele innych wersetów w figurach i symbolach potwierdza tę myśl. Te 12 tysięcy zabierając te osły, byłyby figurą na maluczkie statko parouzyjne, przyswajające sobie prawdy, które są w wyznaniach Babilonu, na przykład 12 szafarskich doktryn, i tym podobne. Osły tu byłyby również figurą na prawdy, które maluczkie statko podczas parouzji przyswoiło z pism nominalnego kościoła. A inne majątności, które te 12 tysięcy zabrało, byłyby figurą na rozmaite lewickie pisma, które te 12 tysięcy sobie przyswoiło, i z których dostali rozmaite językowe, tłumaczące, historyczne i systematyczne pomoce w sprawach biblijnych. Nieżywotne rzeczy, majątności, które te 12 tysięcy i ich oficerowie zdobyli, zdają się być figurą na jeszcze dwie inne rzeczy, cnoty. Na przykład jak to się okazuje spoza figur klejnotów i odzieży, jakie Izraelici na zapytanie dostali od Egipcjan, i pewne przedstawienia prawdy takie, jak wykłady, pisma, lekcje i materiał do rozmowy, jak to zobaczymy, gdy będziemy rozbierali wersety od 50 do 54. Wysiłki tych pozafiguralnych 12 tysięcy podczas ich starania się by okazywać Ducha Pańskiego w ich kontrowersjach z pozafiguralnymi Madianitami dały im te zalety, to jest cnoty prawdy, jako łupy z walki. Na pewno w wojnie, toczonej podczas parouzji, maluczkie statko zabrało powyżej określonych niewolników, plony i łupy, i przez zabranie takiej zdobyczy pozostawili pozafiguralnych Madianitów, którzy uszli śmierci i niewoli, w mniejszej liczbie, ogołoconych z bogactw nauki z cnót. Werset 10 mówi nam, że Izrael spalił wszystkie ich miasta i zamki. Tym sposobem spustoszyli ziemię madiańską, co stało się przyczyną jeszcze większego zubożenia niepojmanych z ich narodu. W symbolach biblijnych miasto reprezentuje religijny rząd, co może być widziane z wypadków Babilonu, Objawienie rozdział 17 wersety 5 i 18, Nowego Jeruzalemu, Objawienie rozdział 21 werset 2, i od rozdziału 21 wersetu 10 do rozdziału 22 wersetu 3, i tych pięciu miast symbolicznego Egiptu, to jest pięciu denominacji, które w Europie są połączone z państwem, Izajasza rozdział 19 werset 18. Popalić te symboliczne miasta ogniem znaczyłoby zniszczyć je prawdą jako rzekome, od Boga upoważnione rządy religijne, To jest kompletnie wyjawić ich oszukańcze przywłaszczenie praw Kościoła Bożego. Zamki lub pałace, jako fortece, w symbolach biblijnych reprezentują główne nauki, jako mocne miejsca mieszkalne dla wierzących w te nauki. Psalm 48 wersety 3 i 13, Psalm 78 werset 69, Psalm 122 werset 7. Zamki pozafiguralnego Madianu to jego rozmaite główne błędne nauki. W tej części nominalnego kościoła, tego pozafiguralnego Madianu, takimi zamkami lub fortecami były doktryny o Trójcy, ludzkiej nieśmiertelności, przytomności umarłych, o umarłych będących w szczęśliwości, lub mękach, o wiecznych mękach, o próbie ograniczonej do obecnego życia, o przyjściu pańskim po tysiącleciu, o sądnym dniu, i tak dalej. Błędy innych, takie jak pięć błędów przesiewań, są innymi z tych zamków. Popalenie zamków figuralnych Madiańczyków ogniem przez 12 tysięcy Izraela, byłoby figurą na doszczętne spalenie przez parouzyjne maluczkie stadko utrzymywanych nauk Słowem Bożym, jako symbolicznym ogniem, czym ono jest odnośnie błędów. Druga Królewska rozdział 1 wersety od 10 do 14. Powyżej wymienione i inne błędy, w których, jako w fortecach i zamkach, pozafiguralni Madianici przebywali. Niektórzy z nas wiemy przez uczestniczenie, niektórzy z nas z obserwacji, a niektórzy z nas przez informacje, że takie symboliczne spustoszenie miało swoje miejsce podczas wojny, toczonej przez parouzyjne maluczkie stadko. Tym sposobem Bóg i Izrael boski wieku Ewangelii był broniony przez wojnę toczoną przez parouzyjne maluczkie stadko przeciwko błądzicielom, i tą wojną zakończyło się parouzyjne wojowanie przeciwko błędom i błądzicielom, tak jak nawet te figuralne 12 tysięcy swoim wojowaniem przeciwko Madianitom obroniło Boga i Izraela, a wykazali Madianitom, że są winnymi i zakończyli swoją wojnę. Łupy i plony. W wersetach 11 i 12 jest podane, co było uczynione z więźniami i z rzeczami zdobytymi. Plony zdają się odnosić do żyjących rzeczy zdobytych. Wersety 11, 12, 26 i 27. W wersecie 12 wrażenie i łupy, po słowie więźnie, powinno być przetłumaczone, nawet, lub czyli, plony, a łupy zdają się odnosić do nieżywotnych rzeczy zdobytych. Wersety 11, 12 i 53. Pobranie tych, podane w wersecie 11, zdaje się odnosić, nie do pierwotnego aktu zdobycia, o czym mówi werset 9, lecz odnosi się do lepszego zabezpieczenia i przygotowania ich do przyprowadzenia ich do obozu izraelskiego. W pozafigurze to odnosiłoby się do lepszego uchwycenia tych symbolicznych łupów i plonów przez maluczkie stadko. To było uczynione przez ich gruntowniejsze, doktrynalne pouczanie symbolicznych więźniów, odnośnie ich przywilejów ludzkich i nowych stworzeń, przez ich lepsze uchwycenie prawd, które wzięli od pozafiguralnych Madianitów, i przez ich otrzymanie silniejszego rozwoju zdobytych zalet i specjalnych zarysów nauczania, jakie im dało ich wzięcie udziału w tej wojnie. Przyprowadzenie łupu i plonów, werset 12, przez figuralne wojsko izraelskie do Mojżesza reprezentuje przyprowadzenie osób, które parouzyjne maluczkie stadko pozyskało do prawdy, przyprowadzenie prawdy, które zabrali z wyznań i lewickich pism, przyprowadzenie lewickich dzieł i zalet i ich wykładów, pism lekcji i materiału użytecznego w rozmowach, do Jezusa, jako zdobycz pozyskana szczególnie dla Niego, jako od Boga naznaczonego wodza, wykonawcy, mówczego narzędzia Bożego do pozafiguralnego Izraela. Izraelici, przyprowadzając je do Eleazara, reprezentują paruzyjne maluczkie statko, przyprowadzając te rzeczy do Jezusa, jako swego arcykapłana. Przyprowadzenie łupu i plonów przez te 12 tysięcy Izraelitów przed zgromadzenie reprezentuje paruzyjne maluczkie statko, przyprowadzając te same rzeczy przed paruzyjny lud Boży, na przykład gdy kiedykolwiek który z nas pozyskał kogoś do prawdy, to przyprowadziliśmy go pomiędzy braci, skoro tylko mogliśmy, i prawdziwie byliśmy uradowani z tego, że byliśmy uprzywilejowani to uczynić. Przyniesienie łupów i przyprowadzenie plonów do obozu na pola moabskie reprezentuje fakt, że pozafigura została wykonana w ten czas, gdy lud Boży w wieku Ewangelii był na ostatnim swoim przystanku podróży po puszczy. Ten przystanek był terytorium, czyli sferą prawdy i jej ducha, i był własnością rzymskokatolickiego kościoła, którego zwykle reprezentuje Moabia, natomiast ziemia Ammonitów zwykle reprezentuje protestantyzm. Powodem rozłożenia ostatniego obozu paruzyjnego w poprzednim rzymskokatolickim terytorium jest to, że rzymskokatolicyzm jest zupełnym sfałszowaniem prawdy i jej ducha, lecz protestantyzm nie jest, przeto w otrzymaniu prawdy i jej ducha jako obozu paruzyjnego i epifanicznego dla siebie, maluczkie statko wydarło te sfery z rąk rzymskokatolicyzmu, to jest obróciło je w prawdzie, przez konieczne zmiany fałszowanych na prawdziwe. Wrażenie, które są nad Jordanem przeciw Jerychu, reprezentuje fakt, że ostatnia stacja Kościoła wieku Ewangelii była na zewnątrz, lecz blisko nominalnego Kościoła, Jerycho, gdy prawie miał opuszczać ziemię do królestwa przez śmierć, Jordan, rzecz, która nie była prawdą o żadnej przedżniwnej stacji Kościoła. Mojżesz, Eleazar i wszyscy książęta zgromadzenia wychodząc przeciwko wracającemu się wojsku reprezentuje przywitanie maluczkiego statka przez naszego Pana Jezusa, jako od Boga naznaczonego wodza, wykonawcę i mówcze narzędzie boskie do pozafiguralnego Izraela, przez Eleazara to jest naszego Pana jako arcykapłana Kościoła, i przez wszystkich książąt, czyli wodzów między ludem Bożym, gdy z każdej bitwy tej wojny indywidualni członkowie maluczkiego statka wracali ze swoim łupem i plonem. Chociaż w figurze taki powrót był uczyniony raz na zawsze, to jednak w pozafigurze z każdym razem, kiedy zdobyto trochę łupu lub plonu, to przyniesiono je pomiędzy lud Boży. Wszyscy z nas wiedzą, czy to z doświadczenia, obserwacji, lub informacji, że takie przyjęcie odbywało się, gdy po jednym, od czasu do czasu, bracia maluczkiego statka przywiedli łupy i plony, pozyskane w ich wojnie z pozafiguralnymi Madianitami. Przywitanie tych 12 tysięcy przed obozem reprezentuje, że pozafigura wykonała się, gdy ci zwycięzcy byli jeszcze w ciele, a przeto mniej więcej w nieharmonii i niepopularności ze stanem obozowym. Udział Mojżesza i Eleazara w takim przywitaniu pokazuje cośkolwiek podobny czyn z takim samym ogólnym pozafiguralnym znaczeniem w wyjściu Melchizedeka na spotkanie Abrahama, wracającego się z pobicia 4, nie 5, królów. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 14 werset 18, Żydów rozdział 7 wersety 1 i 2. Tych tu 4 królów reprezentuje przesiewaczy z 3., 4., 5. i 6. przesiewania, gdyż przesiewacze zapierający się okupu i przesiewacze szerzący niedowiarstwo nie są przedstawieni w tym obrazie, ponieważ pozafiguralny lot, wielkie grono, nie był jeszcze pojmany przez żadną fazę tych ostatnio wymienionych przesiewań, lecz był pojmany przez mniej więcej zmniejszone fazy tych innych 4 przesiewających błędów, na przykład synowie pozafiguralnego Korego, którzy są figurą na pewnych lewitów Kata, 4 Mojżeszowa rozdział 26 wersety od 9 do 11, byli pojmani przez piątą grupę przesiewaczy. Lecz i według wersetu 14 Mojżesz gniewał się na hetmanów, pułkowników i rotmistrzów, a natomiast nie gniew, lecz przyjemność zdaje się być okazana w usposobieniu Melchizedeka. Lecz to nie znaczy, że w pozafigurze jest sprzeczność. Obie pozafigury były faktyczne. Jedna wykazuje przyjemność Jezusa w zwycięzcach za dobro, które oni uczynili, a druga wskazuje, że on miał nieprzyjemność z powodu pewnych złych rzeczy, które oni uczynili, jak to będzie udowodnione w dalszym badaniu figur i pozafigur. To jest tylko jeszcze jedna ilustracja faktu, że nie wszystko odnośnie jednego przedmiotu jest dane w jednym z wierszy Pisma Świętego, lecz że Pismo Święte daje swoje myśli na każdy z swoich przedmiotów, trochę tu, trochę ówdzie. Chociaż to nie jest zapisane, werset 14, to Mojżesz bardzo możliwie wyraził przyjemność, jako patriotyczny Izraelita, jaką czuł z chwalebnego zwycięstwa i ze zdobytego łupu i plonu. Lecz Bóg nie zamierzył, aby wyrazić ten zarys uczucia mojżeszowego, ponieważ on zamierzył przez Mojżesza w tym miejscu pokazać, że nasz Pan, jako wódz i wykonawca, był niezadowolony z rzeczy niewłaściwie wykonanych w wojnie paruzyjnej. Ten gniew był skierowany przeciwko oficerom wojska, hetmanom lub pułkownikom nad tysiącami, i rotmistrzom lub setnikom nad setkami. Ci oficerowie reprezentują pielgrzymów i posiłkowych pielgrzymów. Tych 12 pielgrzymów, którzy byli najczynniejsi i najzdolniejsi odnośnie publiczności, to jest w publicznych zebraniach, są poza figurą tych 12 hetmanów nad tysiącami. Obecnie nie jesteśmy w stanie zupełnie sprawdzić tożsamości wszystkich tych 12, lecz możemy, z hetmanów, których Dawid naznaczał, co miesiąc nad miesięcznymi 24 tysiącami, z pewnością utożsamić 7 z nich. Pierwsza Kronik rozdział 27 wersety od 1 do 15. Jeroboam, Pierwsza Kronik rozdział 27 werset 2, rozdział 11 werset 11, reprezentuje naszego pastora, który był kapitanem, czyli hetmanem nad pierwszym tysiącem, Eleazar Dodończyk. Pierwsza Kronik rozdział 27 werset 4, rozdział 11 werset 12, reprezentuje innego brata, który był kapitanem nad drugim tysiącem, Banajas. Pierwsza Kronik rozdział 27 wersety 5 i 6, rozdział 11 werset 22, reprezentuje Jotefrut Herforda, który był kapitanem nad trzecim tysiącem. Można zauważyć, że Semma, Druga Samuelowa rozdział 23 werset 11, który reprezentuje brata Bartona, nie był pomiędzy kapitanami miesięcznych 24 tysięcy. To niezawodnie było z powodu tego, że on nie był specjalnie wybitnym w publicznej pracy. Abisaj, figurą na brata Jana Edgara, który nie wykonał dużo publicznej pracy, również nie był wymieniony pomiędzy kapitanami miesięcznych 24 tysięcy. Chociaż jeszcze nie jesteśmy w stanie utożsamić ich z figuralnymi walecznymi mężami według listy walecznych mężów Dawidowych, Druga Samuelowa rozdział 23 wersety od 8 do 31, Pierwsza Kronik rozdział 11 wersety od 11 do 47, to jednak wnioskujemy z użytku, jaki brat Russell czynił z nich w pracy publicznej, że bracia Hemery, Sturgeon i Raymond są dosyć pewnie, A bracia Sexton, Bundy i Rockwell są mniej pewnie poza figurami siedmiu innych kapitanów miesięcznych 24 tysięcy. W pierwszej kronik rozdziale 27 wersetach od 1 do 15, jak również poza figurami tych pozostałych 7 tysięcy tyczących się naszej lekcji. Jeszcze mniej pewni jesteśmy odnośnie tych ostatnich dwóch kapitanów nad ostatnimi 2000. Możliwie, iż to byli bracia Lindborg ze Szwecji i Koetitz z Niemiec. Reszta tych 132 kapitanów, hetmanów, to jest 120 z nich, reprezentuje resztę pielgrzymów i posiłkowych pielgrzymów. Pan gniewał się na nich, gdy oni wracali z wojny, ponieważ pozostawili żywymi nie tylko niektóre, ale wszystkie niewiasty, które zabrali, wersety 14 i 15. Mojżesz osądził, że te, które za pośrednictwem Rady Balaamowej skusiły Izraelczyków do grzechu przy Baalu Fegora, i przeto sprowadziły plagę na Izraela, powinny być zabite z rozkazu hetmanów zanim powrócą. Werset 16, zobacz angielska teraźniejsza prawda z 1932 roku, strony od 160 do 163. Następujące fakty wyjaśnią nam to wydarzenie w poza figurze, te 12 tysięcy, zabierając do niewoli i zachowując żywe niewiasty i chłopców, werset 17, przywiedli, jako pojmanych, do obozu takich, którzy nie zasłużyli sobie, aby być tam przyprowadzeni. W tym oni reprezentują, jak te pozafiguralne 12 tysięcy pozyskało dla prawdy więcej ludzi niż byli powinni pozyskać, niektórych, którzy nie zasłużyli na to, aby być w łączności z ludem w prawdzie, niektórych, którzy nigdy nie byli ofiarowani. Wszyscy wiemy, iż niektórzy nie żyli wiernie według swego poświęcenia, to jest niedziewice, i niektórzy, chłopcy, którzy, przyjmując cośkolwiek z prawdy, walczyli za niektórymi błędami pozafiguralnych Madiańczyków. Pozafiguralni żołnierze za bardzo troszczyli się o pozyskanie liczb, jak to nam sugeruje figura, i przeto nie byli dosyć ostrożnymi, aby dostatecznie pouczyć w doktrynach o poświęceniu tych, których pozyskali prawdą i nie wymagali od nich, żeby postępowali według tego wysokiego ideału, a jeżeli nie chcieli zgodzić się na niego, to żołnierze powinni ich trzymać z dala od łączenia się z ludem w prawdzie. Nasz Pan Jezus trzymał wodzów szczególnie odpowiedzialnych za opuszczenie się pod tym względem, ponieważ oni powinni byli wpłynąć na tych drugich, ażeby nie brali w niewolę takich niezdatnych i nie przyprowadzali ich pomiędzy lud Boży w prawdzie. Dlatego on był specjalnie niezadowolony z wodzów za ich nadmierną troskliwość, aby pozyskać liczby, i za ich opuszczenie się w powstrzymywaniu drugich od czynienia tego samego. Zabijanie, werset 17, nie panien i chłopców reprezentuje odcinanie ich poza figur z pomiędzy ludu Bożego, co zwykle działo się przez zbijające nauki i czyny wodzów i innych podczas przesiewań wielkich i małych, chociaż często to się zdarzało z jednostkami, gdy nie było przesiewań. Rozkaz, aby zachować żywo, werset 18, panny, które są figurą na prawdziwie poświęconych, objawienie rozdział 14 wersety od 1 do 5. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 12, Psalm 45 wersety 14 i 15, Pieśni nad pieśniami, rozdział 6 wersety 8 i 9, Przypowieści Salomonowe rozdział 31 werset 29, jak również rozkaz, aby pozabijać niepanny i chłopców, był dany przez naszego Pana w obydwóch wypadkach przez dotyczące nauki prawdy i opatrzności. P. Pozafiguralne panny były zachowane żywo dla ludu ubożego przez miłą opiekę i dokładne nauki, jakie one otrzymały od braci. W odcinaniach jak i w zachowaniach byli to wodzowie, co byli najczynniejsi, a których postępowanie względem obydwóch urzeczywistniło zamiar Boży względem nich. Wytłumaczywszy dotąd czwartą Księgę Mojżeszową rozdział 31 wersety od 1 do 18 postąpimy teraz dalej z naszym badaniem tego rozdziału, zaczynając od wersetu 19. Od wersetu 15 do wersetu 20 Mojżesz przemawia i przedstawia tu naszego Pana, jako wykonawcę, mówcze narzędzie i wodza, od Boga naznaczonego dla pozafiguralnego Izraela podczas żniwa wieku Ewangelii. Tak jak w wersetach 19 i 20 Mojżesz rozporządził odnośnie oczyszczenia figuralnych wojowników i pojmanych, tak nasz Pan w czasie żęcia dał pozafiguralne instrukcje odnośnie oczyszczenia pozafiguralnych wojowników i ich pojmanych. Rozkaz, werset 19, żeby ci zostali poza obozem Izraela, wskazuje, że ci byli nieczystymi, i że ich pozafigury będą nieczyste. Pozostanie poza obozem przez 7 dni jest figurą na pozostanie poza figura za pozafiguralnym obozem, tutaj, królestwem, do czasu ich zupełnego oczyszczenia. Obóz tu widocznie nie znaczy zgromadzenie ludu Bożego jeszcze w ciele, ponieważ pozafiguralni kapitani i pojmani byli w czasie żęcia w nim i byli częściami tego zgromadzenia. Zabicie duszy, tak brzmi w hebrajskim, reprezentuje odziedziczone po Adamie słabości czynne przeciw naszemu poświęceniu, to jest samolubstwo i światowość, a dotknięcie zabitego reprezentuje zaraźliwość odziedziczonej upadłości adamowej. W tych obydwóch znaczeniach musimy się oczyścić spod mocy usposobienia adamowego, jeżeli mamy wnieść do królestwa, jako zwycięzcy. Oczyszczenie się dnia trzeciego reprezentuje oczyszczenie, jakie otrzymujemy w usprawiedliwieniu, to jest od grzechu, co jest dokonane przez nasze przytłumienie go, o ile jesteśmy w stanie to uczynić. Ten bój zaczął się od naszego tymczasowego usprawiedliwienia i będzie trwał aż do śmierci. Oczyszczenie trzeciego dnia nasuwa nam na myśl to, co należy do usprawiedliwienia. Jak następuje, Abraham był pierwszy, któremu tymczasowe usprawiedliwienie, wymagające życia sprawiedliwego do stopnia zdolności, było ofiarowane dlatego, iż przewidziano, że on przyjdzie w pokrewieństwo z Bogiem przez przymierze abrahamowe. Abraham otrzymał swoje oczyszczenie podczas trzeciego tysiącletniego dnia historii ludzkiej. Przeto oczyszczenie trzeciego dnia jest to, które tyczy się stanu usprawiedliwienia. Rozumie się, oczyszczenie tutaj nie znaczy spod wyroku za grzech adamowy, które staje się tylko przez zasługę Jezusa przez wiarę, lecz jest to oczyszczenie spod mocy grzechu adamowego, co jest dokonane przez współdziałanie Jezusa i wierzącego przez uczynki. Oczyszczenie siódmego dnia jest figurą na zwyciężenie samolubstwa i światowości, tyczących się stanu poświęcenia. Wiemy z doświadczenia, że my przechodzimy obie te formy oczyszczenia. Czy Jezus, jako pozafigura mojżeszowego dania rozkazów na figuralne oczyszczenia, dał rozkazy na pozafiguralne oczyszczenia? Odpowiadamy, tak. Podczas całego okresu żęcia wychodziły od niego strofowania do wszystkich ludzi w prawdzie, wodzów i prowadzonych przez nich, aby się oczyścili z wszelkiej nieczystości ciała i ducha i ze wszystkich form samolubstwa i światowości. On wypowiadał je przez tomy, przeważnie pierwszy, piąty i szósty, a szczególnie ten ostatni, przez cienie przybytku, strażnice, hymny i poezję brzasku, kazania, wykłady pielgrzymów, lekcje starszych i stosowne rozmowy ludu ubożego. Przeto dotyczące fakty dowodzą, że poza figury wersetu 19 wypełniły się za dni usługiwania naszego pastora, to jest w parouzji. Szczegóły odnośnie tego, co miało być oczyszczone, są podane w wersecie 20. Szaty, rzeczy ze skóry, wyroby z koziej sierści i każdą rzecz drewnianą, jak również osoby. Szaty są figurą na przymioty serca i urzędowe władze nowych stworzeń. Kolosensów rozdział 3 werset 12, 2 Mojżeszowa rozdział 28 wersety 2 i 40. Wodzowie i prowadzeni mieli oczyścić swoje przymioty serca i urzędowe władze, jako nowe stworzenia, od wszelakiej nieczystości z natury, jako odrębnej od grzesznej, samolubstwa i światowości. Aluzja do rzeczy skórzanych zawiera w sobie te same myśli, co te zobrazowane w oponach przybytku ze skór baranich na czerwono farbowanych i skór borsukowych. Te pierwsze opony reprezentują nasze przykrycie zasługi Chrystusowej, a te ostatnie nasz wygląd, jako pogardliwy dla świata. Przeto oczyścić rzeczy skórzane jest figurą na dwie rzeczy: oczyścić wszelkie plamy z naszych szat i usunąć na bok wady, które dałyby ludowi Bożemu zły wygląd przed światem. Opona z koziej sierści, nakrywająca przybytek, reprezentuje nasze usprawiedliwione człowieczeństwo. Oczyścić każdy wyrób z koziej sierści przedstawiałoby zatem nasze oczyszczanie naszych ludzkich zalet, które są pokryte sprawiedliwością pańską, od ludzkich wad, które trzymają się ich. Drzewo w przybytku reprezentuje zniszczalne człowieczeństwo. My mamy wady w naszym człowieczeństwie, które nie są przyczepione do naszych naturalnych dobrych przymiotów, lecz są im przeciwne. Te są reprezentowane w rzeczach z drzewa w wersecie 20. Przeto oczyścić rzeczy z drzewa reprezentuje nasze pozbywanie się takich wad. Rozkazanie, aby się oczyścili, reprezentuje rozkazanie Jezusa do nowych stworzeń, ażeby zwyciężyli swoje braki przez wyćwiczenie się w tych zaletach. Nowe stworzenie jest zobrazowane przez lnianą oponę. Przeto te pięć rzeczy, które były oczyszczone, reprezentują pięć odrębnych rzeczy, które bywają oczyszczane w poza figurze. W wersetach od 21 do 24 Eleazar, jako arcykapłan, daje pewne instrukcje odnośnie pracy oczyszczenia. Różnica pomiędzy Mojżeszowym a Eleazarowym daniem tych instrukcji jest jak następuje. Mojżesz dał je jako wykonawca naznaczony od Boga, mówcze narzędzie i wódz Izraela, natomiast Eleazar dał je, jako arcykapłan, pojednający wojowników i ich pojmanych z dobrą wolą Bożą, czyniąc ich zadowolonymi z wolą Bożą. W pozafigurze cztery funkcje pracy naszego Pana w łączności z naszym oczyszczeniem siebie są reprezentowane przez względne czynności Mojżeszowe i Eleazarowe. Jako wykonawca Jezus daje nam doświadczenia potrzebne dla naszego oczyszczenia, jako mówcze narzędzie, daje nam nauki potrzebne dla naszego oczyszczenia, jako wódz, daje nam wskazówki odnośnie naszego postępowania, które są potrzebne dla naszego oczyszczenia. Natomiast, jako arcykapłan, on sprawuje pojednanie w nas, czyni nas zadowolonymi z dobrą wolą Bożą. Doświadczenie dowodzi, że w czasie żęcia, według wymagania tej figury, Jezus oficjalnie urzędował względem wodzów i prowadzonych w te cztery sposoby. Eleazarowe mówienie, werset 21, żołnierzom, że tłumaczy im rzeczy, które Bóg rozkazał przez Mojżesza, reprezentuje fakt, że nasz Pan, jako arcykapłan, w czasie żęcia mówił nam, że On tłumaczy pozafiguralnym żołnierzom rzeczy, które, jako wykonawca naznaczony od Boga, mówcze narzędzie i wódz pozafiguralnego Izraela, on otrzymał od Boga, jako jego wolę odnośnie oczyszczenia powyżej określonego. Wyrażenie, ustawa zakonna, reprezentuje myśl o naukach Słowa Bożego. Psalm 1, werset 2, Psalm 119, wersety 18, 97, 113, 142, 163 i 165. Doświadczenie dowodzi, że w jego pracy czynienia nas zadowolonymi z dobrą wolą Bożą, jego drugi zarys pojednawczej, arcykapłańskiej, pracy, Jezus jako arcykapłan podczas parouzji, wyjaśnił dotyczące nauki Słowa Bożego, jako będące mu dane, jako wykonawcy naznaczonemu od Boga, mówczemu narzędziu i wodzowi pozafiguralnego Izraela w tym czasie. Można zauważyć, że dwojaki sposób oczyszczania jest podany w wersetach 22 i 23. Metale, ponieważ one mogły wytrzymać ogień, miały być oczyszczone innym sposobem niż rzeczy, które nie mogły znieść ognia. Złoto, srebro, miedź, żelazo, cyna i ołów miały być oczyszczone wyprawieniem przez ogień i przez pokropienie wodą oczyszczenia. Różnica w figuralnym procesie oczyszczania tych dwojakich narzędzi była, rozumie się, w celu wskazania ważnej różnicy w rzeczach, które muszą przechodzić poza figuralne oczyszczenie. Tak Pismo Święte jak i doświadczenie pokazuje, że my bywamy oczyszczeni z niektórych naszych wad przez samo poddanie się wpływowi Słowa Bożego, Psalm 119 werset 9, Ewangelia Jana rozdział 15 werset 3, Izajasza rozdział 4 werset 4, 1 Koryntów rozdział 5 werset 7, rozdział 6 werset 11, Efezów rozdział 5 werset 26. A to jest zobrazowane przez oczyszczenie omyciem wodą i pokropieniem wodą oczyszczenia. Pismo Święte i doświadczenie także dowodzi, że my bywamy oczyszczeni z innych wad przez poddanie się wpływom słowa i opatrzności i karnościom pańskim. Psalm 94 werset 12, Psalm 119, Psalm 67. Ozeasza rozdział 5 werset 15, Rzymian rozdział 5 werset 3, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, 2 Koryntów rozdział 4 werset 17, Żydów rozdział 12 wersety od 4 do 14, Jakuba rozdział 1 wersety 4 i 12, 1 Piotra rozdział 1 werset 7. Rozdział 4 werset 14. Ta forma oczyszczenia jest przedstawiona w sposobie oczyszczania metali. Różnica pomiędzy pozafiguralnym omyciem wodą, a pokropieniem wodą oczyszczenia jest ta, poprzednie jest oczyszczeniem, dokonanym którą bądź częścią słowa bez pozafigur doświadczeń starożytnych świętych. Zaś to ostatnie oczyszczenie jest dokonane przez pozafigury doświadczeń starożytnych świętych. Gdy oczyszczenie bywa dokonane przez same słowo, to ono jest skutkiem tak wiernego przyjęcia odnośnych prawd przez nową wolę i posłusznego zastosowania ich ściśle do wad, że te ostatnie bywają wypchnięte zupełnie. To dzieje się, naturalnie, tylko w takich wypadkach, gdzie te wady są mniej więcej powierzchowne, nie głęboko zakorzenione. Gdzie głęboko zakorzenione wady istnieją, to oczyszczenie nie bywa dokonane tylko takim sposobem, chociaż ten proces musi współdziałać z tym drugim. W takich wypadkach karne doświadczenia muszą być dodane do pierwszego sposobu i wśród takich karnych doświadczeń trzeba się poddać posłusznie wpływowi odnośnych części słowa. Takie postąpienie wśród takich karnych doświadczeń sprawi oczyszczenie. W niektórych wypadkach ten drugi sposób sprawia stosunkowo szybkie rezultaty, w innych powolne rezultaty. To zależy częściowo od stopnia wierności wyćwiczonej, a częściowo od tego, jak bardzo te wady przyczepiły się do nas. W niektórych wypadkach trwa to wiele lat, a we wielu do końca życia. Znamy z Biblii i z doświadczenia powyżej określone metody pozafiguralnego oczyszczenia. Wiemy również, iż tak jak pozafiguralny Eleazar wykazał te rzeczy w figurze, tak też nasz Pan podczas parouzji, czasu żęcia, wykazał ich poza figury przez pisma naszego pastora, wykłady pielgrzymów, ustne, drukowane i skrócone w notatkach, wykłady i lekcje starszych i rozmowy, napomnienia i świadectwa braci. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1937 roku, na stronach od 85 do 91.